Dzisiaj będziemy modlić się o umarłych. Nie widzę żadnej reakcji, bracia i siostry. Nie wiem, czy należymy do Kościoła Chrystusowego i wyznajemy teologię Kościoła Chrystusowego. Przecież nie modlimy się za umarłymi, prawda? Nie, za fizycznie umarłymi się nie modlimy. Ale modlimy się za tymi, którzy duchowo umarli, którzy są w grzechu swoim, którzy nie żyją dla Boga. I dzisiejsza historia będzie świadectwem tego, że Bóg również i takie osoby chce wzbudzić z martwych. Ponieważ ten tekst, który chciałbym czytać, jest dość długim tekstem Bożego Słowa, poprosiłem, aby ktoś inny ten tekst przeczytał, a my, abyśmy mogli się w skupieniu wsłuchać ten tekst, wyobrażać sobie tą scenerię, bo uważam, choć tekst jest długi, to chyba czytanie takiego tekstu jest ważniejsze niż ten komentarz, który chciałbym do tego tekstu przytoczyć. Dlatego też niech to będzie, to słuchanie tej historii będzie najważniejszą częścią tego nabożeństwa. Skupmy się.
A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz nasz, przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci, oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł i raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale ja teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg, rzekł jej Jezus. Zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym, rzekł jej Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego: Panie, gdybyś Tu był, nie byłby umarł mój brat. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł: Gdzie Go położyliście? Rzekli do Niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak Go miłował. A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, że Tyś mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
Jak wspomniałem, w tegorocznym tygodniu modlitwy skupialiśmy się na 7 cudach uczynionych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan z jakichś swoich powodów w swojej Ewangelii zdecydował opisać się jedynie tych 7 cudów uczynionych przez naszego Pana, choć jak potem sam przyznaje w ostatnim wersecie swojej Ewangelii, gdybyśmy mogli zajrzeć do ostatniego wersetu Ewangelii Jana, napisał w ten sposób: Wiele innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, jak mniemam, i sam świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać. A w poprzednim rozdziale, w 20 rozdziale, wersety 30-30, jeszcze raz Jan zaświadczył tak: I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Wiecie, każdy z tych 7 cudów dokonanych przez Jezusa Chrystusa był inny. Mogliśmy to zauważyć, prawda? W czasie tego tygodnia modlitwy. Ale każdy z nich fascynujący, zadziwiający. Te cudowne wydarzenia świadczą jedynie o tym, że Jezus naprawdę ma moc nad wszelką chorobą, nad prawami natury. On ma moc nad każdą niedogodnością, jaka spotyka nas w naszym życiu, aby ją rozwiązać. Poradzi rozwiązać każdy problem. On potrafi karmić rzesze ludzkie i odpowiedzieć na każdą modlitwę, jaka do Niego jest zasyłana, na każdą prośbę. A dziś chcemy przypomnieć o tym, że On, czyli Jezus, ma moc również nad życiem i śmiercią. I jedynie On w stanie zbudzić człowieka z martwych. To, co stało się z Łazarzem, bratem Marii i Marty z Betanii, to było szokujące nawet dla tych, którzy na co dzień oglądali cuda Jezusa. W rozmowie z Jezusem Marta powiada: Wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Była nawet przekonana i wierzyła, że zmartwychwstanie jej brat. Ale raczej myślała o dniu ostatecznym, nie o chwili obecnej. Przy grobie właśnie Marta na słowa Jezusa: odsuńcie ten kamień, jakby najgłośniej protestuje i powiada: Panie, już cuchnie, bo czwarty dzień jest w grobie. Nikt z ludzi, nikt z uczni Jego, nawet najbliżsi Łazarza, nie spodziewali się cudu zmartwychwstania. A Jezus przecież pytał Martę, czyżem ci nie powiedział, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Oto Jezus mówi o mocy wiary. Wiary, która była choćby nawet tak mała, tak niewielka jak ziarno golczycy, byłaby w stanie przesunąć górę i rzucić ją w morze. Jakże nam takiej wiary brakuje, bracia i siostry. Historia wskrzeszenia Łazarza opisana w 11 rozdziale Ewangelii Jana jest wielce pouczająca i powinniśmy ją częściej czytać. Popatrzmy na tę historię i dostrzegamy tą ogromną różnicę pomiędzy postawą, myśleniem, działaniem Jezusa, a tymi wszystkimi ludźmi, którzy go otaczają. Ten rozdział to potężne studium psychologiczne dotyczące zachowań ludzkich, szczególnie w czasie kryzysu i w sytuacjach, które wydają się być beznadziejne. Jak na dłoni widać ten różny sposób myślenia z jednej strony człowieka, a z drugiej strony Jezusa, wszechmogącego Boga. To inne myślenie jest charakterystyczne nie tylko dla ludzi niewierzących, ale również i dla nas, ludzi głęboko wierzących, będących czasem blisko Jezusa Chrystusa. Bo też przecież nie na darmo Izajasz zauważył, że myśli Boże nie są jak myśli człowieka, ani też drogi Boże to nie nasze drogi. Owszem, pragnieniem Jezusa było, by Jego uczniowie, by ci, którzy poszli za Nim, byli tej samej myśli, byli podobni do Niego, chcieli podobnie reagować, czy mieli te same pragnienia i potrafili tak samo jak On działać. To było pragnienie, to było w sercu Chrystusa. Ale patrząc na tę historię, możemy jedynie stwierdzić, że potrzeba jest wiele czasu, istnieje potrzeba włożenia wielkiego wysiłku, by zrozumieć Jezusa i działać według Jego myśli, według Jego zamiarów i według Jego planów. Ba, potrzebujemy również Ducha Świętego, bez którego nie jesteśmy w stanie nic dla Chrystusa zrobić, ani też stawać się ciut podobniejszym do Niego. Bracia, siostry, popatrzmy dzisiaj na kilka szczegółów tej historii. Popatrzmy na kilka bezsprzecznych faktów, które czasem wydają się wzajemnie wykluczać. Jeśli mamy i jeśli myślimy kategoriami takimi ludzkimi, naszymi. Mam proste pytanie. Czy Jezus nie miłował Łazarza? Oczywiście, że miłował. Chociażby z racji, że był częstym gościem w domu Marii i Marty i Łazarza, że lubił tam przebywać. Siostry Łazarza są pewne miłości Jezusa do ich brata. Kiedy posyłają wieść o jego chorobie, powiadają, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Apostoł Jan świadczy o Jezusie w 5 wersecie tego rozdziału tak. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A w 11 wierszu z kolei Jezus nazywa Łazarza swoim przyjacielem. Kiedy zaś płakał nad jego grobem, Żydzi rzekli, patrzcie, jak go miłował. Czy ten fakt miłości, kochani, ze strony Jezusa nie kłóci się z innymi faktami, jakie miały miejsce w tym czasie, które najwyraźniej jakby wskazywały na brak miłości Jezusa do Łazarza. Na ten przykład, że Jezus jakby zwlekał z przyjściem do domu Łazarza, by go uzdrowić. Czy to możliwe, aby ten, który kochał Marię, Martę i Łazarza, mógł pozostawić siostry same w ich nieszczęściu? Aby ten, który kochał tą rodzinę, mógł same pozostawić te biedne wdowy w przeżywaniu śmierci swojego brata? Czy to możliwe, aby Jezus dopuścił ten głęboki żal, gorycz i ból w sercach owdowiałych sióstr, które zdążyły wylać już morze łez, a Chrystusa ciągle nie było? Na kanwie tej historii moglibyśmy zapytać, dlaczego tak się dzieje, że ten, który nas umiłował i jesteśmy pewni Jego miłości, dopuszcza czasem takie trudne chwile w naszym życiu. Dlaczego się spóźnia z odpowiedzią na nasze modlitwy? Dlaczego nie wzrusza go nasz płacz, nasza bieda, nasze wylewanie serca przed nim? Dlaczego pozostaje głuchy na nasze wołania? Czy jego miłość można pogodzić z faktem tych wszystkich nieszczęść, które czasem spadają na naszą głowę? Tak dokładnie myślimy w obliczu trudności, jakie przychodzi nam przeżywać. Przychodzą wtedy czarne myśli. Wiele razy w moim życiu miałem takie czarne myśli. Modlimy się, i nie ma jak gdyby odpowiedzi. Niebo zaciągnięte gęstymi, złowrogimi chmurami, pokryte jakby ze spiżu. Tracimy wtedy nadzieję, zaczynamy powątpiewać, bezradnie szukając pomocy, a pomoc nie nadchodzi. Wielu wtedy odwraca się od Jezusa i już z Nim nie chodzi. Nie zaspokoił bowiem ich doczesnych potrzeb, nie zrobił tego, co wydawało się być logiczne po myśli ludzkiej, zawiódł ich, nie doczekali się wysłuchania swoich modlitw, a więc Bóg ich nie jest im potrzebny. Odwracają się od Niego i odchodzą. Spójrzmy na inną stronę tego samego medalu. Czy siostry nie miały prawa czuć się zawiedzione? Czy nie miały prawa czuć się zawiedzione tym, co się stało w ich życiu? Wydawać by się mogło, że tak wiele zrobiły dla Jezusa, tak wiele serca Jemu okazały. Ich dom zawsze był tym domem, który z radością Go witał, z radością gościł, zawsze był otwarty dla Jezusa. Maria zaś była tą, która nie szczędziła cennego olejku, by wylać go na nogi Jezusa, a własnymi włosami otrzeć Jego stopy. A Jezus w najbardziej pożądanej chwili ich życia jakby ich zawodzi. Nie są w stanie ani Marta, ani potem Maria powstrzymać owego bólu, owego żalu płynącego ze złamanego serca. Obydwie jakby z wyrzutem powiadają do Jezusa: gdybyś tu był. Gdybyś tu był, nie umarłby nasz brat. Czy czasem i my nie mamy takich odczuć? Tyle zrobiłem dla Jezusa, tyle się trudzę i taka odpłata? Dlaczego akurat mnie spotyka takie nieszczęście? Dlaczego to na mnie wszystko spada? Wczoraj razem z małżonką byliśmy na pogrzebie siostry Aniki Lindel z domu Kufet w Koszalinie. Słyszeliśmy tam wiele pięknych świadectw o jej życiu, o jej przecież krótkim życiu, 26 lat. I nie była to zwykła dziewczyna, była to naprawdę niezwykła chrześcijanka. Jak mogliśmy się dowiedzieć jej czynami, jej pracą, jej aktywnością, można by obdzielić wiele, wiele ludzi wierzących, żyjących czasem znacznie dłużej od nich. I ciągle pozostaje to pytanie: Panie, dlaczego? Albo gdybyś inaczej zadziałał, może byłoby inaczej. Przecież tyle dla Ciebie zrobiła, a odwołała się w tak młodym wieku. Czy rozumiemy to? Dzisiaj brat Andrzej czytał nam historię Hioba, Enocha, który 365 lat żył na ziemi i chodził z Bogiem i zabrał go Bóg do siebie. I wszyscy od razu zauważyli: 365 lat, ja też chciałbym tyle żyć. Ale czy zauważyliśmy, bracia i siostry, w tej historii jeden inny szczegół? Że życie tego Hioba, pomimo tego Enocha, który żył 365 dni, było krótkim życiem w porównaniu z tymi, którzy żyli po 800-900 lat? Człowieka, który chodził z Bogiem i Bóg zabrał go w takim, byśmy powiedzieli, na tamte czasy w młodym wieku. Niezrozumiałem. I czasami my mamy takie odczucie, że coś dla Boga robimy, jesteśmy aktywnymi, a spada czasem na nas takie nieszczęście. I kiedy mówię o tym Jezusowi, myślę, że w tym momencie serce Jezusa było bardziej rozdarte niż serce sióstr. Jezus wiedział, co one przeżywają. Wiedział, że ta czterodniowa zwłoka w Jego przyjściu napełniła je gorzkimi pytaniami, a może nawet uczuciem wielkiego zawodu, jaki im sprawił. Nie tak wyobrażały sobie sytuację choroby swojego brata. A teraz wszystko się skończyło. Łazarz umarł. To już koniec. Umarł ostatni promyk nadziei. Nic więcej nie da się zrobić. Kiedy patrzymy na te cuda, które opisał Jan wcześniejsze, to możemy sobie wyobrazić, że była zawsze jakaś nadzieja. Jeśli była burza, że tam burza kiedyś minie. Jeśli ktoś był głodny, że będzie nakarmiony. Że jeśli ktoś choruje, być może będzie uzdrowiony. Ale jaka nadzieja jest dla człowieka, który już umarł? Żadna. To już jest koniec. I tak myślały te siostry. Nie da się już więcej nic zrobić. To mniej więcej takie myśli towarzyszą człowiekowi, kiedy dowiaduje się lub widzi, że najbliższa osoba umarła. Apostoł Jan pisze o wielu Żydach z pobliskiego miasteczka, którzy jedynie co mogą zrobić, to to, by stawić się w domu Marty i Marii i współczuć siostrom. Próbują je pocieszać, płaczą razem z nimi. I taki widok rozrzewnia i samego Jezusa. Jezus nieczęsto płakał, ale tu nad grobem Łazarza płacze. Jak myślimy, bracia i siostry, czy wtedy, gdy płakał nad grobem Łazarza, nie wiedział, że za moment zbudzi go z martwych? Dlaczego więc płakał? Dlaczego więc płakał? A może jego płacz był wyrazem tego głębokiego, różnego, innego myślenia niż pozostałych towarzących mu ludzi? Może ten płacz nie jest nad Łazarzem, ale nad ludźmi, którzy nie mogą dostrzec jego wielkich, bożych planów, które on w suwerennej swojej woli realizuje. Popatrzmy, Jezus od samego początku wiedział, że ta choroba nie jest na śmierć. Mówi o tym uczniom swoim. Ta choroba nie jest na śmierć, lecz jest na chwałę Bożą, aby Syn Boży był uwielbiony. Jezus mówi to swoim uczniom, ale ci są z niskości i nie rozumieją tego, który przyszedł z wysokości. Nie rozumieją swojego mistrza. Kiedy powiada uczniom, żeby poszli do Jerozolimy, ci natychmiast protestują, mówią: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu tam chcesz iść? Czy są w stanie pojąć plany mistrza? Czyż nie myślą racjonalnie, nie myślą po ludzku? Dalej Jezus powiada, że Łazarz zasnął i że idzie wzbudzić go ze snu. Ale nawet i w tym, co mówi, nie odnajdują uczniowie jego logiki ludzkiej. Panie, jeśli zasnął, będzie zdrów. Nic wielkiego się nie stało. Obudzi się, będzie zdrów. Ale Jezus mówi o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy im rzekł wyraźnie: Łazarz umarł. I chyba po raz pierwszy nareszcie dociera do uczni ten fakt co się stało. Być może w tym momencie powinni rozumieć to, co czyni Jezus Chrystus, ale czy rozumieją? Chyba jeszcze bardziej wpadają w panikę, nic nie rozumiejąc tego, co się dzieje. Oto Jezus mówi, że Łazarz umarł, a ci powiadają i powiada do nich i radują się z tego, żem tam nie był. Ciekawe, ilu z nas zrozumiałby taką postawę Jezusa, gdybyśmy byli na miejscu jego uczni. Raduje się, że tam nie był. To coś zupełnie przeciwnego do przeżyć, jakie towarzyszyły w tym momencie siostrom Marii i Marcie. One były dalekie od uczucia radości. Wprost przeciwnie, były pogrążone w smutku i w żalu. Czy natomiast uczniowie podzielili radość ich mistrza? Nie bardzo. Wydaje się, jakby nie słyszeli, dlaczego Jezus się radował. A przecież powiedział tak: raduję się, żem tam nie był ze względu na was, bo uwierzycie. Tu jeszcze raz widać, że myśli Boże są zupełnie różne niż myśli człowieka. Jeden z uczniów jego, Tomasz, na te słowo powiada z rezygnacją do współuczni: pójdziemy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Czy w tym momencie myśleli o śmierci Jezusa? Nie. Czy w tym momencie myśleli o śmierci Łazarza i smutku ich sióstr? Nie. Chyba nie myśleli o takich rzeczach. Jedynie myśleli o sobie. Co ich czeka? No cóż, taki jest człowiek. Tacy my jesteśmy. I Jezus zmierza w kierunku Betanii. Marta słyszy, że wreszcie Jezus przybywa, wybiega na jego spotkanie z nim. I to, co może wyrwać się z jej utrapionego serca, to tylko ten żal, ta gorzka wymówka: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Musiały z Marią rozmawiać na ten temat, bo potem Maria powtarza ten sam zarzut: gdybyś tu był. W tym pytaniu goryczy brzmi ta nutka: jest już za późno. Dlaczego nie przybyłeś wcześniej? One, te siostry, zupełnie nie rozumiały tego, co my dzisiaj powinniśmy rozumieć i mam nadzieję rozumiemy. One nie rozumiały, że dla Jezusa czas nie istnieje. One nie rozumiały tego, że dla Jezusa nigdy, nigdy, nigdy nie jest za późno. Dla nas tak, dla Niego nie. On działa nawet i wtedy, gdy z ludzkiego punktu widzenia wszystko jest stracone, i kiedy nie ma już żadnej nadziei. On poza tym nie działa według myśli i schematu człowieka. to nam czasem wydaje się, że Bóg powinien zrobić to czy tamto, wtedy, a wtedy, w taki, a nie w inny sposób. On ma jednak tysiące innych sposobów, o których my nie wiemy. On ma swój czas i nie jest ograniczony ludzkim czasem. To dla nas pozostaje zawsze to pytanie, co by było gdyby? Gdybym zrobił to, a może tamto, może byłoby inaczej, może by inaczej się to potoczyło. Gdybym tylko trochę wcześniej zareagował, może byłoby inaczej. Gdyby tylko warunki były inne, gdyby były, być może wszystko szczęśliwie by się zakończyło. Gdybym tylko wiedział, na pewno bym to wykorzystał, byłoby inaczej. I ciągle obwiniamy siebie, obwiniamy innych, a nawet sytuację, myśląc kategoriami słowa gdyby. Odpowiedzią Jezusa są słowa skierowane do Marty: zmartwychwstanie brat twój. Czy Marta o tym nie wiedziała? Nie, ona wiedziała, że jej brat zmartwychwstanie. Ona myślała jedynie w kategoriach, że stanie się to kiedyś. Ona wiedziała, że zmartwychwstanie jej brat w dniu ostatecznym. Ale czy wiedziała, że to nie stanie się w przyszłości, za miesiąc, nawet jutro? Czy myślała, że stanie się to dzisiaj, w tym momencie? A przecież on jest dzisiaj zmartwychwstaniem. On jest dzisiaj życiem. Jezus powiada, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I tak samo jak kiedyś przy grobie Łazarza, bracia i siostry, to jest przesłanie dzisiaj dla nas. Jezus ma moc wzbudzić z martwych tych, którzy zasnęli. Kiedy? W dniu ostatecznym? Większość ludzi w to wierzy. Ja też tak wierzę. Ale też chcę wierzyć, że On jest w stanie dzisiaj wzbudzić z martwych tych, którzy zasnęli. Chcę wierzyć, że On ma dzisiaj taką samą moc, jaką miał wczoraj, jaką będzie pewnie miał jutro, że On jest wczoraj, dziś i ten sam na wieki. Czasem myślimy, że to nie ten czas, nie ta chwila, kiedy Jezus powinien okazać swoją łaskę, swoją moc. Ale bądźmy pewni tego, że dla Jezusa nie istnieje inny czas, jak czas dzisiaj, teraz, w tym momencie. W każdej niedzieli czytamy fragment przy Wieczerzy Pańskiej obrazujący fakt, że nawet i ci, którzy niegdyś cieszyli się duchowym zdrowiem i życiem, dziś są duchowymi bankrutami. Dziś chorują, a nawet niektórzy zasnęli, umarli duchowo. Są tymi, w których przestało się tlić to Boże życie. Są tymi, którzy są daleko od Boga. Być może to, co pozostało, to imię, że żyją, jak ci w Sardes, ale są tak naprawdę umarłymi przed Bożym obliczem. I ten stan może trwać ciut dłużej niż 4 dni, tak jak w przypadku Łazarza. I wiecie, nie ma zresztą większego znaczenia, jak ten długo ten okres trwa. Ważne jest, aby dzisiaj usłyszeć, że Jezus kocha takich jak Łazarz, że nie skazał ich na śmierć, że nie chce mieć z nimi nic do czynienia, że dla Niego cuchną i odwraca się od nich. Ważne jest to, aby dzisiaj przypomnieć sobie i uprzytomnić to każdy z nas dla siebie, że Jezus kocha mnie miłością bezwarunkową, kocha takich jak Łazarz i chce wyrwać ich ze szpon śmierci. Chce przywrócić życie, dlatego zjawia się na tym miejscu, gdzie położyli Łazarza. I powiada, usuńcie ten kamień. To jest zadanie przeznaczone dla ludzi, dla tych, którzy chcą oglądać chwałę Bożą. Tak jakby Jezus chciał powiedzieć, usuńcie owe świadectwo śmierci. Ten kamień, który miał być na wieki położony na tym grobie. Ten kamień, który miał być przykryciem dla fetoru rozkładającego się ciała. Miał być usunięty. To piękny obraz tego, jakimi powinniśmy stawać przed Bogiem. Czy możemy wstydzić się naszych opasek, naszych bandaży, którymi jak ciało Łazarza jesteśmy skrępowani i unieruchomieni? Diabeł powiązał wielu z nas różnymi powrozami, łańcuchami, kajdanami, byśmy nie mogli zrobić najmniejszego ruchu, byśmy w stanie nie byli wołać i siły nie mieli wołać do naszego Boga o pomoc. Wyobrażacie sobie, że taki stan duchowy może być w życiu niejednego z nas? Tak diabeł opętał, tak diabeł zamotał, że nie mamy nawet siły otworzyć ust swoich na nabożeństwie, by powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za Twoją wolność. A też w środku czujemy, że wszystko zamarło. Udało się diabłu wmówić nam, że wszystko jest już za późno, że nie ma o cokolwiek sensu prosić Boga, czy cokolwiek robić swoim życiem. Nic nie da rady zmienić, nic nie da rady więcej już zrobić, tak już musi pozostać. To jest to myślenie Marty. Panie, lepiej nie odsuwać kamienia. To już 4 dni, cuchnie, niech już tak pozostanie. Niech będę żyć z tym bólem, niech będę żyć z tym żalem do końca życia, ale nie rób tego. Ale Jezus każe odsunąć ten kamień. Ba, modli się krótką modlitwą. To nie potrzeba było wielkich modlitw ze strony Chrystusa, który mówi do swego Ojca: Boże, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. To jest ta właściwa relacja człowieka wierzącego, który staje przed Bogiem i krótkim modlitwie mówi: Panie, wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Czy możesz tak powiedzieć, że Bóg Cię zawsze wysłuchuje? Czy może masz odczucie jak Marta i Maria: Panie, no gdybyś się troszeczkę pospieszył, nie musiałbym przeżywać tego czy tamtego, że byłbym w takim czy innym stanie lepszym, a tak jest już za późno. Kiedy został kamień odwalony i kiedy Jezus zniósł ową modlitwę do Boga, głośnym głosem zawołał: Łazarzu, wyjdź. I wiecie, ten umarły słyszy Boży rozkaz i wychodzi z grobu. Nie chce tam pozostać. Jezus nie chce, by śmierć panowała nad nim, ale przychodzi, by obdarzyć go życiem. Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, że Łazarz słyszy: Łazarzu, wyjdź, ale Łazarz pozostaje nieporuszony, nie chce wyjść z grobu? Czy możemy sobie taką sytuację wyobrazić? Jezus woła: wyjdź, Łazarzu! A Łazarz: nie, jest mi tu bardzo dobrze. Lubię ten smrodek rozkładającego się ciała. Lubię to miejsce. Z całą pewnością to była szansa dla Łazarza i to był ten dzień wielkiej radości dla niego, a też rozwiązania problemu dla Marty, Marii i tych wszystkich, którzy widzieli. I Łazarz z grobu wychodzi, taki jaki jest. Nie jest jeszcze wolny. Jest spętany bandażami, chustami. Dlatego też Jezus powiada: pomóżcie mu wydostać się z tych opasek. Rozwiążcie jego nogi, ręce. Uwolnijcie go od tego, co go zniewala, co go krępuje, bo wzbudziłem go do życia. I wiecie, mam takie gorące pragnienie, abyśmy dzisiaj modlili się o tych wszystkich, którzy żyją w swoim życiu z tym przekonaniem, że nie da się już rady nic więcej zrobić. O tych wszystkich, którzy czują, że życie duchowe w nich zamarło, że zasnęli, tak jak mówi Boże Słowo, że nie tni się tam już żadne życie, a chcieliby jednak powrócić do owego życia. Nie mogą oni sami sobie dać rady. I gdyby nie pomoc Chrystusa, z całą pewnością nie tylko 4 dni Łazarz leżałby w grobie, ale leżałby rzeczywiście aż do momentu tego ostatecznego dnia zmartwychwstania. Ale Chrystus chciałby, abyś dzisiaj powstał do życia, abyś dzisiaj mógł na nowo z Bogiem zawiązać tą relację. Nawet i wtedy, kiedy czuję się skrępowanym jakimkolwiek kajdanami, jakimkolwiek powrozami, łańcuchami. Jeśli nawet udało się diabłu zasłonić ci twarz, zasłonić ci usta, zasłonić ci oczy, zasłonić ci uszy, byś nie widział, byś nie słyszał, byś nie mógł mówić się. Ale jeśli dzisiaj słyszysz ten głos: Łazarzu, wyjdź, zapraszam cię, bracie i siostro, abyś ty zrobił ten krok w kierunku Jezusa. Powstańmy może. I chciałbym, abyśmy mogli dzisiaj w szczególny sposób modlić się. Niech przez chwilę w cichej modlitwie każdy z nas prosi o swoje życie. Dzisiaj, kiedy jesteśmy przed Bożym obliczem, w tym ostatnim dniu tygodnia modlitwy, dziękujmy Bogu też za Jego cuda, dziękujmy Mu za Jego wszechmoc, ale też dziękujmy Mu, że swego czasu zbudził nas do nowego życia, że dał nam życie. Jeśli cieszysz się tym życiem, to też niech z Twojego serca dzisiaj płynie chwała dla Boga. Niech Twoje usta będą przed Nim otwarte, niech serce będzie przed Nim otwarte, aby Mu za to dziękować i Go wielbić i prosić Go o to, by On nadal utrzymywał życie w nas. Ale jeśli Twoje życie widzisz sam, gdzieś się poplątały, gdzieś się zawiązałeś, gdzieś nie jesteś w stanie uczynić nic, nawet jednego kroku w kierunku Jezusa, bo diabeł próbuje zgasić to życie w Tobie, to jest to ten czas, aby dzisiaj Bogu powiedział: Panie, chciałbym na nowo stanąć przed Twoim obliczem i chciałbym, aby ci, którzy żyją obok mnie, zdjęli ze mnie opaski, zdjęli ze mnie łańcuchy, kajdany. Wiem, że to dzieje się przez moją moc, ale też przy pomocy tych, którzy są mili, tych, którzy są moją rodziną, tych, którzy biadają nad moją śmiercią. Jeśli dzisiaj czujesz się takim, że potrzebujesz takiej modlitwy, jeśli dzisiaj czujesz, że to Bóg do ciebie mówi: Łazarzu, wyjdź, choć może masz inne imię, ale mówi do ciebie po imieniu: wyjdź, wyjdź z tego miejsca ukrycia, wyjdź z tego cuchnącego miejsca, wyjdź z grobu, wyjdź, bo chcę obdarzyć cię życiem, to chciałbym, aby dzisiaj starsi zboru mogli się nad tobą pomodlić. To jest ten czas, kiedy mamy nasze pochyle na głowę. Nie będziemy nic śpiewać, ale chwilę damy czasu, jeśli chciałbyś dzisiaj, aby Bóg wzbudził tobie na nowo życie pod Jego obliczem, to zapraszam cię do tego, abyś wyszedł do przodu i abyśmy mogli modlić się za tobą. Uczymy to w czasie wtedy, kiedy wspólnie razem się modlimy, kiedy zanosimy błagania do Boga, i aby On też dzisiaj był uwielbiony przez to, że Jego przyjście do Twojego grobu nie było daremnym grobem, nie było daremnym przyjściem. On chciałby dzisiaj też wzbudzić Tobie to życie, które jest życiem prawdziwym. Ja zapraszam te osoby, które chciałyby się dzisiaj pomodlić się. Zapraszam też starszych zboru. A my trwajmy w modlitwie naszej, aby Bóg też był przez to uwielbiony. I aby dzisiaj Pan Bóg na nowo też pobudził tych wszystkich łazarzy, którzy sami sobie pomóc nie mogą, ale chcą też i mają tą potrzebę, aby nad nimi się modlić. I my dołączamy do modlitwy. Bracia, módlcie się krótkimi modlitwami nad każdym z tych, a my też dołączmy do modlitwy wspólnej. Nasz Ojcze Boże i Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tym Bogiem, który wzbudzasz do życia tych, którzy umarli. Panie, my wierzymy, że Ty wzbudzisz w dniu ostatecznym każdego człowieka i zaprosisz go bądź do życia wiecznego, bądź też skażesz na wieczne potępienie. Ale dzisiaj dziękujemy Ci, że dajesz nam tą szansę, tak jak kiedyś to było w Betanii, że przychodzisz do grobu tych wszystkich, którzy czują, Panie, też śmierć. Czują ten oddech śmierci na swoim życiu i chcą prosić Ciebie, abyś tę sytuację zmienił. Panie, Ty jesteś jedynie w stanie rozwiązać każdą więzę. Ty jesteś jedynie w stanie, Panie, rozwiązać każdy łańcuch, przerwać go, Panie, i dać prawdziwą wolność, i dać prawdziwą radość, i dać to zapomnienie tego żalu, tego bólu, tego smutku, który często nam musi towarzyszyć. Ojcze, nie rozumiemy tego, dlaczego przychodzą na nas trudne momenty, ale dziękujemy Ci, Panie, że Ty inaczej myślisz. I dziękujemy Ci, że zawsze dzieje się Twoja wola i że wszyscy chcesz obracać ku Twojej chwale, ku Twojej czci. I dziękujemy Ci, Ojcze, też za nasze życie. Dziękujemy Ci, że je wyzwoliłeś. I dziękujemy Ci, że możemy Cię czuć wolni, Panie, aby Cię uwielbiać, aby Cię czcić. Aby dziękować Ci, Panie, też za to, co Ty uczyniłeś nam w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj proszę Cię, Ojcze, błogosław nas. Błogosław każdego tutaj na tym miejscu. I spraw, abyśmy mogli okazywać Ci wdzięczność w naszych modlitwach.